Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy mówili o kobietach w II Rzeczpospolitej. Kobietach czasami mającymi wpływ na życie nie tylko artystyczne, nie tylko obyczajowe, ale również wpływ na życie polityczne. W sensie takim, że wiązały się te postaci z bardzo ważnymi ludźmi w II Rzeczpospolitej i przez to uzyskiwały taki, a nie inny wpływ na to, co się dzieje w państwie i nie tylko. Naszym gościem jest Dariusz Marek Strzednicki, historyk, reżyser. Dzisiaj będziemy mówili o femme fatale Marcie Tomas.
Pani Marta Tomas była związana z Edwardem Rydzem Śmigłym. Prowadziła niezwykle niezależny tryb życia. Była wrażliwa na odmienność płci wyraźnie. Lubiła mężczyzn i nie ukrywała tego. Oprócz tego jeszcze należy wspomnieć, że pani Marta Tomas uwielbiała alkohol, uwielbiała towarzystwo. No i niestety w ostatnim okresie swego życia nie stroniła od narkotyków. Czym kontrastowała z bardzo poprawnym, niezwykle honorowym, można by rzec, rycerzem bez skazy, Edwardem Rydzem Śmigłym. Jak w ogóle do tego doszło, że tak kontrastowa postać związała się z takim człowiekiem jak Edward Rydz Śmigły?
Albo i odwrotnie. Jak taki rycerz bez skazy związał się z osobą, która lubiła błyszczeć w towarzystwie, która, jak to się współcześnie mówi, lubiła balować? Czy wpływ na to mogły mieć zainteresowania artystyczne marszałka? Bo przecież nie ukrywajmy, że takowe miał.
Nie. Punktem odniesienia będą lata kształtowania się niepodległej Polski. Pani Marta w pewnym momencie włączyła się w nurt życia konspiracyjnego. Nie jestem do końca przekonany, jakie miała pobudki i czy patriotyczne również. Myślę, że tu chodziło o inną zupełnie kwestię, ale o tym za chwilę. I tak kontrastowe dwie osoby, mocno się różniące, spotykają się raptem. Ona jest zafascynowana mężczyznami, którzy potrafią oddziaływać na innych, którzy mają wysoką pozycję w środowisku i Edward spełniał te kryteria. Natomiast on był całkowicie wyalienowany z tego sposobu życia, jaki prowadziła pani Marta. Pani Marta już była wówczas po wielu aferach i skandalach towarzyskich. Natomiast trzeba obiektywnie przyznać, że większość z tych wad, które przypisuje się pani Marcie, ale już jako towarzyszce Edwarda Rydza Śmigłego w okresie II Rzeczypospolitej, jest dopiskiem do historii już późniejszym. No, to się wiąże z anotacjami dotyczącymi tego, że ona uwodziła młodych oficerów w sposób taki bardzo wyrafinowany. Prosiła ich o pomoc w noszeniu paczek cięższych. To jest absolutna bzdura. Wówczas kodeks oficerski zakazywał noszenia oficerowi jakichś siatek i tak dalej, więc ja nie będę ogniskował na tym uwagę. Natomiast oczywiście będziemy mówili o faktach.
Ale zanim do tego dojdziemy, to prosiłbym bardzo o opowiedzenie, gdzie się urodziła, skąd się wywodziła.
Ona pochodziła z Żytomierza. Jej ojciec był farmaceutą. Rodzice bardzo mocno ogniskowali uwagę na swoich córkach, ponieważ były tam dwie córeczki. Jeszcze miała siostrę Reginę, Marta. I one otrzymały bardzo staranne wykształcenie. Rodzice nie szczędzili środków, aby te dziewczynki były mocno wyedukowane. Już w okresie gimnazjalnym pani Marta ogniskowała na sobie uwagę wielu mężczyzn, nie tylko w swoim wieku, ale również i dużo starszych, ponieważ jej cechy fizyczne, szczególnie te regularne rysy twarzy, to bardzo mężczyzn inspirowało. Ona nie była kobietą, która konweniowała z tym okresem obyczajowym, ponieważ ona była szczupła, a wówczas pożądane były kobiety o bardziej krągłych kształtach.
Matronalne.
Niemniej mężczyźni się nią interesowali. No poza tym ona roztaczała wokół siebie pewien czar. Czar, który spływał na mężczyzn w różnym wieku. I w związku z tym była pożądaną osobą. I już w gimnazjum ci mężczyźni się nią interesowali. Natomiast co ciekawe, ona wykazywała wtedy pewien merkantylizm, ponieważ ona chciała bardzo szybko wyjść za mąż, nie interesowała się dalszą edukacją i rzeczywiście tak się złożyło, że ona oddała swoją rękę szlachcicowi, który był bardzo młodym zresztą mężczyzną, a więc tutaj łamała tę konwencję, bo wówczas byliśmy przyzwyczajeni do związków o ogromnej różnicy wieku. Mężczyzna czasami był starszy o 40 lat i nikt się temu nie dziwił. Ona wyszła praktycznie za mąż za rówieśnika, który znalazł się w takiej sytuacji jednoznacznej. Otóż był synem właścicieli ogromnego majątku, którzy zmarli w tym samym roku w młodym wieku, notabene. Więc ona pozostała żoną i panią na Włościach. Michał Zaleski był młodym człowiekiem, ale cóż, no wybuchła I wojna światowa i polski szlachcic w mundurze oficera rezerwy armii rosyjskiej poszedł na front. No, pani Marta nie do końca była zatroskana jego dolą, natomiast zażądała od niego, aby on jednak przeniósł ją z tej prowincji. Ona tam się źle czuła, no to był majątek okazały, natomiast no, była to jednak prowincja. Ona chciała bywać na salonach w dużym mieście. Zażądała od niego, aby wynajął jej apartament w Kijowie. On też oczywiście to uczynił. On kochał ją mocno. Ona potrafiła czarować mężczyzn i zdawała sobie z tego sprawę, że posiada ogromną siłę, którą jest uroda i ten czar kobiecy. Wiedziała o tym dokładnie i dlatego później już instrumentalnie traktowała mężczyzn. Zaleski wynajął jej ogromny apartament, udał się na front, jednak nie baczył na froncie na to, że zostanie okaleczony czy zabity. On ciągle myślał o tej swojej kochanej żonie i wracał tam do Kijowa, do tego ogromnego apartamentu, który jej wynajął i pewnego razu zastał ją niespodziewanie. Wracając z frontu, zastał ją in flagranti alkowie z jakimś nieznanym zupełnie mężczyzną. Więc zażądał wyjaśnień. Ona mu powiedziała, że zakochała się i chce być z tym nowym swoim wybrankiem, co natychmiast musi udzielić jej rozwodu. On był pragmatyczny i starał się wyjaśnić, o co chodzi, więc rozmówił się z tym młodzieńcem. No, młody człowiek nie do końca okazał się poważny, natomiast w czasie tej rozmowy zaprzeczył absolutnie, że chce się ożenić z panią Martą. Stwierdził, że owszem, miał romans, natomiast nie ma zamiaru się żenić. I użył przy tym kilku słów i argumentów, które mogłyby obrazić Martę, więc oczywiście Zaleski jako szlachcic dobrze wychowany odczytał to jako obrazę swojej żony, wyjął nagana i wystrzelił szybko 8 pocisków, kładąc na miejscu trupem tego młodego człowieka. No, pani Marta była naturalnie ogromnie wstrząśnięta tym, a szczególnie była zdegustowana faktem, iż przed samą śmiercią on wyparł się ich związku małżeńskiego. Czy to ze względu na stan wojenny, czy ze względu też na nienaganne zachowanie się w armii Zaleskiego, on został skazany tylko na degradację ze stopnia podporucznika do stopnia Riada Woj szeregowego. No już musiał porzucić swój piękny mundur, nałożył szynel żołnierski i udał się na front. A pani Marta rozpaczała. I właśnie w tym momencie pojawiła się u niej myśl, aby swoje rozległe, piękne notabene mieszkanie oddawać na potrzeby konspiracji POW. I rzeczywiście zrealizowała ten swój plan. To mieszkanie stało się miejscem kontaktowym i miejscem spotkań członków POW, jak również miejscem do noclegu dla konspiratorów, którzy przyjeżdżali z innych części Polski. Nie chciałbym oceniać negatywnie pani Marty. Być może były tam też pobudki patriotyczne, ale ja o nich nie wiem. Natomiast wiem o tym, że ona się nudziła i konspiracja wiązała się z dużą ilością mężczyzn, którzy przewijali się przez to mieszkanie. No, zawsze były rozmowy, zawsze były jakieś sytuacje interpersonalne, w których ona mogłaby kontaktować się z tą swoją ulubioną płcią.
Może też potrzebowała adrenaliny, bo wiadomo, konspiracja ma też swoje uroki w tym względzie.
Chciała przede wszystkim zapomnieć o tych traumatycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce jeszcze nie tak dawno. I zjawił się w pewnym momencie na kwaterze znany działacz konspiracyjny tamtego okresu, Lis Skula. Pani Marta, gdy go ujrzała, był bardzo ładnie zbudowany, piękny mężczyzna, natychmiast się w nim zakochała. Problem w tym, że Lis Skula był ideowym młodzieńcem i nie interesowały go kobiety.
Interesowała konspiracja i
więc
walka.
Odrzucił awanse pani Marty, co doprowadziło ją do ogromnego stresu nerwowego i wyczerpania nerwowego. I nie wiadomo, jakby się to skończyło, bo ona proporcjonalnie do kwadratu czasu była pogrążona w tym stresie. Nie wiemy, jakby się to skończyło, gdyby nie fakt, że zjawił się na kwaterze sam komendant główny POW, pułkownik Śmigły. Pani Marta, gdy go ujrzała, nie chcę powtarzać się, ale tak było, natychmiast się w nim zakochała. Problem był jeden, że on również się w niej zakochał, z tym, że ona, ta jej miłość może była lekko pozorna, natomiast jeżeli chodzi o Edwarda, to on się w niej naprawdę zakochał. To była jedyna kobieta w jego życiu, co się nieczęsto zdarza.
To był początek ich związku.
W latach 20. już stanowili parę. W 1921 roku Zalewski po prostu dał jej rozwód i on stwierdził, że u boku Edwarda ona będzie bardziej szczęśliwa, będzie mogła lepiej realizować siebie i swoje pomysły. Edward rzeczywiście był całkowicie nią zauroczony, natomiast ona go traktowała coraz bardziej instrumentalnie. Problemem stał się jej alkoholizm, ponieważ ona bardzo chętnie, podczas gdy Edward Rydz Śmigły był inspektorem armii, wyjeżdżała z nim na inspekcję. Uwielbiała to. Ona najczęściej kazała stawić się przed jej obliczem oficerowi płatnikowi pułku i płatnik dostawał od niej dyspozycję, aby zaprowadził ją do kasy pancernej, gdzie były te pieniądze. Ona uwielbiała pieniądze zabandalerowane. Zresztą raz doszło nawet do pewnego incydentu, ponieważ płatnik jej pokazywał te banknoty nowiutkie. Ona mówi, no dobrze, panie kapitanie, proszę mi powiedzieć, ile jest w tej banderoli? On mówi, 1000 złotych, pani generałowo. No 1000 złotych w okresie międzywojennym to była przeogromna wręcz suma. Ona mówi, no dobrze, ale wie pan, jeżeli ja wyjmę jeden banknot 100-złotowy, to już nie będzie 1000 złotych, tylko 900. On spokojnie jej tłumaczy, mówi, pani generałowa, ale to tak jest zabanderolowane, że nie można wyjąć tego banknotu. Miała upięte włosy, wyjęła długą szpilę ze swojego koku i tak jakoś umiejętnie podważyła, że wyjęła rzeczywiście ten banknot i schowała go do torebki. To oczywiście było absolutnym skandalem. Ponadto ona często gdzieś wymykała się podczas tych eskapad i w torebce miała zawsze swoją piersiówkę. I alkoholizowała się, oczywiście miała chrok chwiejny. Można było też wyczuć u niej alkohol. To Edwarda Rydza Śmigłego bardzo mocno pogrążało. Nie tyle martwiło, ale wręcz pogrążało. I on w pewnym momencie po prostu zakończył wyjazd z nią. I dlatego w latach 30. ten związek nam się już jawi bardziej anonimowo, bo nikt nie kojarzy sobie w zasadzie tej pani Marty u boku Edwarda Rydza Śmigłego. Więc mieszkali w takiej niezbyt okazałej willi w Warszawie na ulicy Klonowej. Ona w latach 30. była mocno zdegustowana, ponieważ ona liczyła na większe apanaże. Tu było skromnie, no Edward był człowiekiem honorowym, w związku z tym nie zdobywał nielegalnie pieniędzy, miał tyle pieniędzy, ile mu dawało stanowisko, które pełnił. Więc ona postanowiła w 1938 roku wyjechać do Francji. Myślała, że może tam się jej bardziej będzie wiodło, przede wszystkim dlatego, że ona tam miała bardzo dobry kontakt z rodziną męża swojej siostry. Więc ona była przede wszystkim zawiedziona tym, że ona prowadzi takie skromne życie. No, rautów było niewiele. Edward też nie obracał jakimiś ogromnymi sumami pieniędzy i w związku z tym ona była mocno rozczarowana.
Tym bardziej, że zdawał sobie sprawę z inklinacji swojej damy serca i zbytnio w życie towarzyskie się nie angażował.
Tak, też życie tej pary ograniczało się w zasadzie do ścian willi na ulicy Klonowej. Po wyjeździe do Francji ona skonstatowała w jakimś tam momencie, że sytuacja polityczna jest bardzo napięta. I gdy wybuchła wojna, ona przyjechała do Warszawy. Przede wszystkim interesowało ją to, aby zabezpieczyć ten niewielki mająteczek, który posiadali, a więc co za majątek? No przede wszystkim meble. Rydz nie miał żadnych majątności, wbrew szeroko rozpowszechnionym informacjom. Miał oczywiście swoją ulubioną kolekcję szabel, ale to był precjeza przekazany mu w protokole dyplomatycznym, czyli to były po prostu jakieś formy prezentów od dyplomatów. Ona rzeczywiście 14 wyjechała z tej willi, zabrała z sobą meble, jedną szablę, niewiele innych pamiątek. Tam były oczywiście elementy umundurowania Edwarda Rydza Śmigłego. Tam były pewne takie osobiste rzeczy, jak papierośnica i tak dalej. Ale podkreślam, nie był to ogromny majątek.
Pogłoski, plotki są takie, że ona wtedy, wyjeżdżając z owej willi, to był 14-15 września 1939 roku, zabrała sobą nie wiadomo co. Ogromny majątek.
To jest nieporozumienie. Po prostu wiem, że funkcjonuje głównie w publicystyce wolnej taki pogląd, ale rozumiem powód tego poglądu. Otóż każdy sądzi, że Edward Rydz Śmigły, który de facto pełnił funkcję najważniejszą w państwie. On owszem, po 1936 roku, po tym okulniku wydanym przez premiera Sławoja Skłodkowskiego, był lokowany jak gdyby jako na drugiej pozycji w państwie, ale tak na serio, ze względu na popularność wojska w tamtym okresie, Rydz był osobą, która naprawdę była decyzyjną w Polsce. Więc każdy sobie wyobraża, że taki dygnitarz to drogą nielegalną mógł sobie zgromadzić ogromny majątek. Nie, to jest absolutny błąd. Błąd wynikający z optyki widzenia świata przez pryzmat dzisiejszych czasów. Ta znalazła się w sytuacji takiej niejednoznacznej, bo te elementy wyposażenia domu, które wywiozła z ulicy Klonowej w Warszawie, niezbyt duże w zasadzie, mówię o ogólnych takich cenach, przedmioty, no nie dawały jej samodzielności. Ona miała oczywiście jakąś tam sumę pieniędzy, niedużą, której jej przekazał Edward, ale te pieniądze bardzo szybko się rozeszły, a ona prowadziła niezależny tryb życia i bardzo reprezentacyjny. a więc alkohol, a więc później również i narkotyki. No a zabawa w tym obszarze jest bardzo kosztowna i jak się okazało później na końcu bardzo też niebezpieczna. Jej zabrakło tych pieniędzy, dlatego ona zaczęła wysprzedawać to, co ona miała. Ona niewiele tam miała, ale miała szable Augusta II, więc spieniężała te wszystkie rzeczy, ale nawet różne pamiątki takie bardzo drobiazgowe po Edwardzie Rydze-Śmigłym, dlatego teraz muzealnicy nie mają zbyt dużo pamiątek po marszałku Edwardzie Rydze-Śmigłym. Po Józefie Piłsudskim jest ogromna ilość. Natomiast po marszałku Śmigłym niewiele. I oni się jeszcze spotkali. On bardzo ją kochał, nawet w sytuacji takiej tragicznej, w jakiej on się znalazł, bo przecież przypomnijmy, że on był internowany w Rumunii, później przez Węgry przedostał się do Polski, a tutaj w Polsce no, sytuacja nie sprzyjała jemu, bo po pierwsze u władzy znaleźli się inni ludzie zupełnie, którzy deprecjonowali ekipę przedwojenną. Po drugie też bardzo niesłusznie go obwiniano o tą klęskę wrześniową. Później już w 50-tych latach francuski generał Fourier, który był nie tylko historykiem zawodowym, ale był generałem również. On wydał taką analityczną pracę, gdzie zestawiał te elementy dowodzenia Edwarda Rydza-Śmigłego w kampanii z 1939 roku z tym, co zrobił Gamelin w roku 1940. I na tej podstawie możemy twierdzić, że Rydza-Śmigły zachowywał się zdecydowanie bardziej poprawnie niż Gamelin, który miał więcej środków do dyspozycji swoich.
Więcej wojska.
Poza tym miał korpus interwencyjny brytyjsko-polski, który tak naprawdę był mocno zaangażowany, bardziej niż Francuzi, w tą wojnę. I ona znalazła się w sytuacji w zasadzie krytycznej, chociaż miała tam wsparcie od rodziny swojej siostry. Niemniej najprawdopodobniej, to oczywiście jest tylko hipoteza, ona weszła w kontakt z osobami, którzy przemycali narkotyki. No to jest bardzo niebezpieczne, jak się zapewne pan domyśla, ale to może tłumaczyć tą spektakularną, widowiskową śmierć pani Marty Thomas. Bo jak można wytłumaczyć fakt, że podczas pięknego lipcowego poranka młody chłopiec, który był synem oberżysty, znalazł dziwnie wyglądający worek. W worku było coś ciężkiego. On się przestraszył. Pobiegł po ojca, ale ojciec też nie pałał wielką odwagą i zawołał jeszcze kilku innych mężczyzn. Worek rozcięto i tu okazał się straszny widok. Kadłub potwornie okaleczonego ciała kobiecego. Jednak trudno było stwierdzić, do kogo to ciało należy, ponieważ nie miało charakterystycznych elementów. Między innymi nie miało głowy. I oczywiście wezwano policję. Policja się tym zajęła, ale nie można było zidentyfikować ofiary. I dopiero po bieliźnie, wyjątkowej bieliźnie, zidentyfikowano zwłoki i stwierdzono, że jest to pani Marta Thomas.
To był rok?
1951.
Czyli jednak przetrwała ten okres wiszystowski i część przynajmniej lat powojennych tej Francji coraz bardziej wikłała się w te takie działania przestępcze?
Koncepcji jest dużo, jeżeli chodzi o powód jej śmierci. Niektórzy twierdzą, że być może powodem śmierci był pamiętnik Edwarda Rydza-Śmigłego, który już otrzymała w latach 40. Jednak ja bardzo w to wątpię, ponieważ nie można byłoby wytłumaczyć tego, że ona, będąc w sytuacji bardzo nieciekawej finansowo, raptownie przed śmiercią miała ogromną sumę pieniędzy. Część tych pieniędzy pożyczyła dla swego szwagra. Więc koncepcja dotycząca przemytu jest moim zdaniem bardziej logiczna i trafna.
Dlaczego pamiętnik Rydza? Po pierwsze, skąd się dostał do pani Marty Thomas, a po drugie, dlaczego mógł być istotny dla, nie wiem, obcych służb, przestępców, ludzi, którzy chcieli nim zawładnąć, że posunęli się tak daleko w agresji w stosunku do pani Marty Thomas.
No więc moim zdaniem nie był to wystarczający powód. Owszem, pamiętnik mógł odsłaniać pewne detale, szczególnie dotyczące generała Sikorskiego, ale nie sądzę, aby to było determinantem do tego, żeby w tak okrutny sposób ją zamordować. Sam modus operandi bardziej mnie przekonuje, że to zrobili mafiozi niż jacyś politycy. Ona spotkała się jeszcze po raz ostatni w 1940 roku z Edwardem, który był absolutnie pogrążony w miłości dla niej. Sytuacja była bardzo zła dla samego Edwarda, bo wówczas nie mieliśmy jeszcze tyle wiedzy, aby pozytywnie go ocenić. Wówczas oceniano go bardzo negatywnie. No, oczywiście bolał na tym, było osobą honorową i to niezwykle go martwiło. I teraz pomimo tych ogromnych obciążeń politycznych i zmartwień, on mimo wszystko najbardziej kochał tą swoją żonę. To te uczucie było determinantem w jego działaniu. On wówczas malował jej portrety, które powstawały na podstawie jego wyobraźni. jak również pisał wiersze piękne na jej temat. I w 1940 roku oni się spotkali na blisko 11 dni. Spotkali się na Węgrzech, ponieważ on wówczas uciekł. To była braworowa ucieczka, która mogła się zakończyć śmiercią, ponieważ wówczas emisariusze Sikorskiego właśnie inspirowali tą grupę Piłsudczyków do ucieczki. Oczywiście obsługa penitencjarna była zawiadomiona i podczas takiej ucieczki ci ludzie mieli ginąć. No, nabrał się na to. Uległ prowokacji Józef Beck i rzeczywiście został mocno, prawie śmiertelnie postrzelony. Natomiast Śmigły braworowo uciekł. On przez pół roku przygotowywał się do tej ucieczki, pokonując jakieś nieprawdopodobne codziennie ilości kilometrów dla treningu. No nie był już młodzieńcem, ale też nie był jakoś wyjątkowo zaawansowany wiekowo, ale mimo wszystko taka ucieczka w tak trudnych warunkach mogła cieniem położyć się na jego zdrowiu. I on skutecznie uciekł. Uciekł na Węgry, później przedostał się do Polski i właśnie na Węgrzech spotkał panią Martę Tomas. O, to były piękne dla niego dni, wręcz niezapomniane.
Ale ona z nim nie została.
Ona z nim nie została, bo on przedostał się do Polski, chciał działać. Nawet chciał walczyć jako zwykły szeregowy żołnierz konspiracji. Z tym, że on wtedy był bardzo jeszcze nierozumiany, niedoceniany i zdeprecjonowany.
I skończyło się tak, jak się skończyło. Po prostu marszałek zmarł w Warszawie.
Zmarł nocą z 1 na 2 grudnia 1941 roku w Warszawie na ulicy Sandomierskiej.
10 lat później zginęła Marta Tomas, wybranka jego serca. Tragicznie niewyjaśniona przyczyna zgonu do dzisiaj.
Zagadka jej śmierci nie została wyjaśnienia. Pozostaje je nam jedynie spekulować.
I tak to właśnie ta femme fatale marszałka Rydza Śmigłego odeszła z tego świata i tak zakończyło się jej życie. A opowiadał o tym wszystkim nam dzisiaj historyk, także reżyser Dariusz Marek Strzednicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Lech Pilarski. Do usłyszenia.